Duchu Święty, rozświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Chcecie więc dwa zdania takiego przypomnienia, ponieważ też widzę nowe osoby, to żebyśmy jakoś się tak odnaleźli. Jesteśmy w pierwszych rozdziałach Księgi Sędziów. Dzisiaj tam od 4-5 rozdział i kolejne będziemy sobie omawiali Księgi Sędziów. I tylko przypominam też tak zbiorczo z tego ostatniego naszego spotkania, że Księga Sędziów ma to do siebie, że im dalej będziemy postępowali, tym Izrael będzie coraz bardziej oddalał się od Pana Boga i to prawo, które zostało dane Izraelowi w Pięcioksięgu, będzie coraz częściej łamane. Oczywiście, tak jak to w Starym Testamencie wielokrotnie bywało, jednym z takich największych grzechów, którego dopuszczali się Izraelici, to było oczywiście bałwochwalstwo, czyli oddawanie czci różnym bóstwom, przedstawieniom, Baalom, Asztartom i tak dalej. To były różnego rodzaju kolumny, czy czasami na przykład mówiono też w Piśmie Świętym, to często się pojawia, wyżyny, prawda? Czyli gdzieś na bo tam nie można mówić o górach w takim naszym rozumieniu, ale powiedzmy na pagórkach, prawda? Na pagórkach gdzieś tam Izraelici budowali różnego rodzaju miejsca kultu, gdzie po prostu oddawali cześć różnym bóstwom i mieli takie poczucie, że wszelkie najazdy obcych państw, wszelkiego rodzaju wojny, wszystko co złe spotyka Izrael, to będzie właśnie wynikiem tego, że oni po prostu nie byli wierni prawu. Jednym z takich wrogów, który będzie nam się bardzo często pojawiał w tych pierwszych rozdziałach Księgi Sędziów, to będą Filistyni. My sobie kiedyś o tym wspomnieliśmy, o tej grupie, natomiast dzisiaj chciałbym o tym powiedzieć trochę w kontekście Księgi Sędziów oczywiście. Zobaczmy, tak jak mówiliśmy, oni generalnie tutaj zamieszkiwali tą Szefelę, tak, czyli miejsce tutaj nad morzem. To były tereny bardzo żyzne i tak jak sobie już na ostatnim spotkaniu mówiliśmy na ostatnim spotkaniu i zobaczcie, no tego nieustannie jakby doświadczamy, prawda, w takich krajach, które są wieloetniczne, w takich krajach, gdzie mieszają się różne narodowości, nie da się tak jednoznacznie wytyczyć granic. Ci ludzie gdzieś tam się przenikali, te narody gdzieś tam się przenikały, natomiast Filistyni właśnie generalnie tutaj, Izrael, tutaj te tereny górskie. Z czego to wynikało? Przede wszystkim Filistyni tutaj, którzy szli z terenów dzisiejszej Turcji, w sposób naturalny trzymali się morza. Oni też w dużej mierze byli bardziej związani z morzem, prawda? I tutaj do Egiptu był taki naturalny ciąg komunikacyjny, więc oni gdzieś tam po drodze się osiedlali. Tu były też żyzne tereny, więc mogli sobie te tereny zamieszkiwać. Zwróćcie uwagę, że te tereny, od których zaczęli Izraelici, to były tereny górskie, prawda? Więc to dokładnie tak samo jak u nas, prawda? Gęstość zaludnienia w Warszawie jest zupełnie inna niż gdzieś tam w jakichś górskich wioskach, prawda? Więc w sposób naturalny ci Izraelici tutaj mieli dużo łatwiej zdobywać te tereny, to były niewielkie miejscowości, więc mogli się wtopić w tłum lub po prostu te miejscowości zdobywać. Ale zwróćcie uwagę na taką rzecz, że jeżeli Filistyni mieszkali tutaj, no to Egipt, który tutaj już praktycznie wyznaczał swoją granicę, miał ciągle czerwoną lampkę, prawda? Ciągłe, permanentne zagrożenie. A tym samym, słuchajcie, musicie mieć świadomość tego, że Izraelici i Filistyni dla Egiptu nie będą nie będą rozróżnialni praktycznie. To były inne narody, to byli zupełnie inni ludzie. Z czasem znowu, jak zaczęli się mieszać, prawda, zawierać małżeństwa, to już nie miało żadnego znaczenia. Więc w sposób naturalny tutaj te rejony to będzie taka naturalna granica, której będzie bronił Egipt. Tu swoją drogą nad były liczne warownie, prawda, więc ta droga tutaj nadmorska była bardzo dobrze ufortyfikowana. Więc systematycznie Egipcjanie mogli tej granicy swojej po prostu bronić. Tak? Wtedy granice rzeczywiście państw były bardzo jednoznaczne, bo po prostu trzeba było jak najdalej od miejsca zamieszkania wyjść z wojskami, żeby jak najdalej od swoich domostw się po prostu bronić. Filistyni, słuchajcie, byli nazywani Paliśtim i niektórzy uważają, jest to bardzo wysoko prawdopodobne, że w ogóle od nazwy Filistynów tak naprawdę nazwę wzięło i te tereny, czyli Palestyna. Do dziś tak to funkcjonuje. Oni generalnie czcili obce bóstwa, też ich kult, i to jest pewien fenomen dla nas już zupełnie taki nie do przyjęcia, ich kult nie był jednorodny, tak? Do tego stopnia, że poszczególne rodziny, poszczególne klany mogły mieć swoich lokalnych bogów, takich powiedzmy domowe bóstwa, prawda? Więc ich religia nie była taka jednoznaczna. No i tutaj będą oczywiście od tej strony będą Fenicjanie i dalej będziemy mieli Hetytów, którzy również będą stanowili tutaj pewien problem dla Izraela, ponieważ to byli ludzie, którzy byli super dobrymi wojownikami. Fenicjanie, tak jak już kiedyś sobie wspominaliśmy, byli super dobrymi żeglarzami. Da? To jest też znowu propaganda, to od czasów, propaganda polityczna od czasów starożytnych pięknie funkcjonuje, ponieważ Hetyci kiedyś starli się tutaj oczywiście na terenie Ziemi Świętej z Egipcjanami i obie grupy, oba narody napisały oczywiście, że to oni wygrali. Tak? Więc te wojny i w czasach starożytnych tak funkcjonowały, że nikt nie chciał przegrać, i dzisiaj też tak funkcjonują, że nikt nie chce przegrać. Oczywiście w tej wojnie Egipt wygrał, był dużo silniejszy od Hetytów, ale to zostawmy. I teraz słuchajcie, chciałbym, żebyśmy znowu przeszli do pewnej bardzo ciekawej postaci, którą spotykamy w pierwszych rozdziałach Księgi Sędziów. I to, na co chciałbym wam zwrócić uwagę, a przypominam, że sędziowie to byli ówcześni lokalni władcy, prawda? Czyli nie tacy sędziowie, którzy rozstrzygali sprawy, chociaż też, prawda? To był jeden z przywilejów władcy. Mamy kobietę, która nazywa się Debora. I co mamy tutaj ciekawego? Po pierwsze, to, o czym sobie wspomnieliśmy na ostatnim spotkaniu i co jakby tak zasygnalizowałem, to już tutaj nam się bardzo mocno pojawia. Historia całego narodu, ten główny nurt i pojedynczy człowiek, prawda? Tak można byłoby wręcz pokazać. I tu mamy dokładnie taką sytuację. Debora. Kobieta, prawda, która zyskuje takie wpływy, takie znaczenie, że zobaczcie, że jej historia pojedynczego człowieka wchodzi jako historia całego Izraela. Prawda? Wielkie postaci narodu zawsze są zapamiętywane przez historię i zawsze je wspominamy i jakoś tak rozpamiętujemy. Po pierwsze była sędzią, tak? Czyli takim charyzmatycznym władcą. Ludzie po prostu do niej przychodzili, szanowali ją. Jest to pewien znaczący wyjątek, ponieważ generalnie kobiety w tamtych czasach władcami nie zostawały. Są dwa wyjątki. Czy ktoś wie? Bo to byłby fenomen. Kleopatra też, ale w Izraelu dwa wyjątki były. Bardzo ciekawe. Dwa wyjątki w Izraelu były bardzo ciekawe. Pierwsza to jest Atalia. To była taka sympatyczna kobieta, kiedy Izrael się podzielił na dwa plemiona, to ona wycięła wszystkich po prostu, wszystkich ścięła głowę i została władcą. Więc to jest taka kobieta. To były czasy podzielonej monarchii, więc w pewnym sensie nawet przez taki moment dzięki tej kobiecie, bardzo bezwzględnej, powiedzmy sobie szczerze, po prostu Izrael, no, nastąpiło pewne zjednoczenie i to właśnie w osobie władcy królowej kobiety. A druga była taka ciekawa, to była w czasach machabejskich, czyli powiedzmy jakieś tam 160-170 lat przed Chrystusem. Nazywała się Aleksandra Salome i ona była zupełnym przeciwieństwem. Ona była bardzo wierząca i słuchajcie, Talmud zapisał taką rzecz, że ona była tak wierzącą władczynią, że w szabat, kiedy wszyscy odpoczywali, Bóg zsyłał deszcz, prawda, na plony i dzięki temu przez cały tydzień można było te plony sobie zbierać, prawda, wszystko rosło dzięki temu, że był deszcz i Aleksandra Salome została zapisana w kartach historii jako królowa, taka dobrodziejka za czasów, w której Pan Bóg błogosławił, był taki pokój, wzajemny szacunek. Swoją drogą ona też do władzy dopuściła faryzeuszów, prawda, z którymi później Jezus miał tyle problemów. Więc to jest pierwsza taka kobieta rzeczywiście, która ma takie wpływy, chociaż przypominam, mówiliśmy sobie, że w czasach patriarchów kobiety również miały ogromny wpływ na historię Izraela, prawda? Sara, to były kobiety rzeczywiście takie wpływowe. Natomiast to jest pierwsza kobieta, która rzeczywiście ma władzę ogromną. Druga rzecz, jest nazywana prorokinią. Co to znaczy? My sobie o prorokach kiedyś ufam, że będziemy mówili. Natomiast dwie takie rzeczy, które o prorokach warto powiedzieć. Prorok przede wszystkim mówił o tym, że Bóg jest i Bóg działa w historii swojego ludu. I dokładnie to głosiła Debora. Prawda? Mówi, żyjemy w trudnych czasach, ale Izraelu nie zapominaj, że Bóg jest i Bóg działa w historii ludu. Tak można byłoby w takich dwóch punktach streścić nauczanie proroków. To była kobieta, która zamieszkiwała między Rama a Betel. Co nam to mówi? To były góry, tak? Czyli znowu teren trudno dostępny. To jest też pewien fenomen. Mamy takich proroków, którzy mieszkali w miejscach trudno dostępnych. To ludzie musieli się pofatygować, żeby do nich dotrzeć. Dla takim najbardziej oczywiście znanym jest Jan Chrzciciel. Trzeba było przejść przez pustynię, wyjść ze swojego miasta, przejść przez pustynię, prawda? Pofatygować się do Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel nie głosił w mieście, nie głosił na targu, trzeba było się do niego, że tak powiem, z pewnym trudem udać. Debora dokładnie tak samo. Jest prorokinią, która myśli tak. Jeżeli chcesz znać moją radę, jeżeli chcesz przyjąć ode mnie to, co mam ci do powiedzenia, pofatyguj się. W góry, wysoko, to będzie teren niedostępny. Pismo Święte mówi o tym, że ona mieszkała pod palmą. To jest znowu też, słuchajcie, pewien fenomen. Dlatego, że po prostu w czasach starożytnych, kiedy powstawał ten tekst, wszyscy musieli wiedzieć, gdzie ta palma była. Tak? To było tak oczywiste, że nikt precyzyjnie nie zapisał, gdzie to było. No oczywiście wiadomo, że dzisiaj to już nie jest takie oczywiste. I takie miejsca w Biblii, takie wydarzenia w Biblii mamy. Że w czasach, kiedy one teksty powstawały, to wszyscy wiedzieli, a my dzisiaj nie wiemy. Jest taka śmieszna sytuacja, że wszyscy prorocy mówią o jakimś wielkim trzęsieniu ziemi. I ono musiało być, bo wiele niezależnych źródeł o tym mówi. I to było tak oczywiste, w którym roku to trzęsienie ziemi było, gdzie ono było, że nikt o tym nie napisał i my nie wiemy. No więc to czasami tak bywa z tymi tekstami starożytnymi. Tak swoją drogą, to tak też w ramach pewnego żartu, ale Egeria, która była najstarszą pielgrzymką, kobietą, która pielgrzymowała do Ziemi Świętej, na przykład na górze Tabor nic nie napisała, co tam było, tylko napisała, że jadła jabłka, nie? I to przeszło do historii, że ona jadła tam jabłka. No więc to tak, trzeba uważać, co się pisze, prawda? Słuchajcie, idąc dalej, ona rzeczywiście dzierżyła władzę, chociaż bardziej zależało jej na tym, żeby Barak przejął tą władzę taką polityczną. Barak był takim słabym władcą, więc Barak mówi: tylko ja pójdę pod warunkiem, że ty pójdziesz ze mną. Co pokazuje, że po pierwsze Barak jako facet jest słaby, jako przywódca jest słaby, a po drugie Debora miała taki szacunek wśród ludzi, że kiedy szli walczyć, no to jeżeli Debora szła, to lud szedł za nią, prawda? To była charyzmatyczna władczyni. Na pewno była kobietą, która była posłuszna Panu Bogu i po zabiciu Sisery było 40 lat pokoju. Słuchajcie, dlaczego Biblia zapisuje te 40 lat pokoju? Bo na tamtej ziemi 40 lat pokoju to jest bardzo długo, prawda? Pamiętamy o tym takim strategicznym położeniu Ziemi Świętej, tak naprawdę między trzema kontynentami. Tam non-stop była wojna. Non-stop były wojny o te tereny, dlatego to słowo szalom, pokój, to była taka nadzieja, prawda? Kiedyś ten pokój nastanie. I do dziś wiemy, że są to tereny bardzo niespokojne. My jako Polacy to doskonale rozumiemy. Słuchajcie, i teraz piąty rozdział to jest pieśń Debory. To jest, jeżeli chodzi od strony literackiej, to jest absolutnie fenomenalna rzecz, bo jest to jedna z najstarszych w ogóle na świecie takich pieśni. Ona jest datowana gdzieś na XII wiek przed Chrystusem. Debora, która świętuje zwycięstwo. Debora, która poprzez śpiew chce uwielbiać Pana Boga. I zwróćcie uwagę, że to nie jest pierwszy taki przypadek, bo oczywiście pierwszy taki przypadek to była Miriam. Ona poprowadziła po przejściu przez Morze Czerwone cały naród i w pieśni uwielbia Pana Boga. Natomiast tutaj mamy kolejny taki przypadek. Debora modli się o jedność pokoleń. Pamiętamy o tym sobie ostatnio mówiliśmy, że te pokolenia się dzieliły, było 12 pokoleń Izraela, prawda? Od 12 patriarchów, 12 synów Jakuba i tam tej jedności tak naprawdę nigdy nie było. Debora modli się o tą jedność. I znowu, słuchajcie, dlaczego jedność w tamtych czasach była kluczowa? W czasie wojny to było być albo nie być, przeżyć albo umrzeć, prawda? Izrael, kiedy był jednością, te 12 pokoleń stanowiły na tyle silną grupę, że mogły się komukolwiek przeciwstawić. Nie byli w stanie pokonać Egiptu czy Hetytów, ale byli w stanie im się przeciwstawić, bronić trochę swoich domostw. Znowu, kiedy mamy poczucie, że drugi kraj jest słaby, podzielony, prawda? No, 12 pokoleń to jest naprawdę bardzo duży podział, prawda? Więc wtedy jest go dużo łatwiej zaatakować. Jeżeli wiemy, że na danym terenie, prawda, jest 12 władców, którzy działają zupełnie niezależnie, no to dla takiej silnej monarchii, jaka była w Egipcie, monarchii, która była w Egipcie, Izrael stawał się łakomym kąskiem, prawda? Dużo łatwiej taki kraj było podbić. Dodatkowo, oprócz tych podziałów wewnętrznych, pamiętajmy również o tym, że były tam inne narody, prawda? Tam byli Kananejczycy, Filistyni i tak dalej, więc ten ogromny podział, ogromny brak jedności w tamtych czasach stanowił no, ogromne zagrożenie, prawda? Brak możliwości obrony kraju. Dalej, słuchajcie, o czym mówi Debora? Indywidualny heroizm. Co to oznacza? Zobaczcie, kiedy społeczeństwo jest silne, kiedy wolne, niezależne osoby działają dla swojego dobra, a tym samym działają dla dobra ogólnego, prawda? Dla dobra wszystkich. Wtedy jakby dane państwo się rozwija. Każdemu zależy na tym, żeby pracować, prawda? I osiągając osobiste korzyści, że tak powiem, no, przyczynia się do rozwoju całego kraju. I zwróćcie uwagę, w tamtych czasach taka najbardziej podstawowa rzecz, która towarzyszyła tamtym ludziom. Tylko jeden taki przykład daję. Oni, mieszkając w górach, musieli ogrom drzew wycinać, prawda, pod pola uprawne. To był ogromny wysiłek. Trzeba było poświęcić na to bardzo dużo czasu. Później, prawda, kiedy takie pola, taka przestrzeń została oczyszczona z tych drzew, trzeba było to obsiać, prawda? Ale dzięki temu można było zbierać pewne plony, można było tym zbożem czy innymi rzeczami, które udało się wyprodukować, handlować. Nie? Ale to potrzeba było pewnego heroicznego wysiłku. I ostatnia rzecz, Debora jest osobą, która bardzo mocno wychwala Pana Boga. Ona jest kobietą, która widzi w tym wszystkim, co się dzieje w Izraelu, pewną siłę sprawczą Boga. I teraz, słuchajcie, jeden z takich fragmentów, który tam się pojawia. Zanikło życie w osiedlach, zanikło w Izraelu. Co nam to pokazuje? Izrael jest gdzieś słaby. Tak? Izrael gdzieś jest słaby. Nie chce im się pracować, nie chce im się podejmować tego trudu, zadbania o to państwo, o tą ziemię, którą przed chwilą dostali. Aż powstała Debora, powstała jako matka w Izraelu. Czyli zobaczcie, Debora i później cała tradycja będzie za tym szła. Debora jest ukazana jako matka Izraela. Ta zwykła kobieta, która gdzieś tam w jakichś skromnych warunkach zaczynała swoje funkcjonowanie, zaczęła się cieszyć takim szacunkiem wśród licznych pokoleń Izraela, że wręcz została uznana za matkę. W ludziach nie było życia, nie było chęci do pracy, nie było chęci do walki, do zadbania o swoje sprawy. A Debora swoim charyzmatem, swoim zaangażowaniem, swoim też swoją wiarą, prawda, i takim pokazywaniem działania Pana Boga, dała ludziom życie. I to jest, słuchajcie, motyw, który pojawia się i będzie się już regularnie pojawiał. On po raz pierwszy tak naprawdę pojawia się w Księdze Wyjścia, tutaj po raz drugi. Można żyć, a tak jakby nie żyć. Nie? I to jest, o tym mówi nam Pismo Święte. Czasami fizycznie żyjemy, fizycznie gdzieś żyjemy, a nie ma w nas tego ducha, nie ma w nas tej chęci do działania, do modlitwy, prawda? O tym mówi ta Księga Sędziów. Debora będzie tą kobietą, która będzie budziła ludzi do życia. Dlatego stanie się matką Izraela. I teraz kolejny fragment, to jest kolejne zdanie tej pieśni. Gdy nowych bogów obrano, co nam to pokazuje? Izrael nie zdążył objąć swojej ziemi, a już odszedł od wiary w jedynego Boga. Prawda? Którym dawniej służyli, czyż widać było choć jedną tarczę lub dzidę wśród 40 tysięcy w Izraelu? Co nam to pokazuje? O czym mówi ta pieśń? Izrael nie miał tarczy, nie miał dzidy, żeby bronić swojego narodu. Ich siłą był Bóg, prawda? Ich siłą było działanie Pana Boga. Kiedy porzucili wiarę w jedynego Boga, utracili swoją jedyną siłę, utracili swoją jedyną nadzieję. Debora poprzez pieśń, prawda, poprzez tą modlitwę chce pokazać Izraelowi, że utrata wiary jest tak naprawdę doprowadzeniem do pewnej bezradności Izraela. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, o której tutaj warto byłoby powiedzieć. Charakter pieśni. Charakter pieśni. Zwróćcie uwagę, że pieśń ma w sobie coś takiego, co łatwo jest powtórzyć, co łatwo jest zapamiętać, co ludzie powtarzają, tak? Więc ta pieśń z pewnością gdzieś funkcjonowała w Izraelu. Ta pieśń była gdzieś powtarzana w Izraelu. Ona miała zagrzewać ludzi do pewnego działania, do ponownej wiary w jedynego Boga. Słuchajcie, zachował się ciekawy midrasz, który mówi o tym, że Debora, nim została władczynią, nim została sędzią, była kobietą, która robiła knoty do świec, do lamp, tak? Do lamp. To w czasach starożytnych była taka dosyć dobrze oceniana praca, ponieważ tak naprawdę no, każdy musiał z jakimś niewielkim, chociaż pochodnią, czy z jakimś niewielką lampką chodzić. Izraelici jakby opanowali to, no żeby tak, no my mamy sztuczne światło, więc jest nam łatwiej, natomiast no, kiedy nastawała ciemność, no to żeby móc funkcjonować. I Bóg, według tego Midraszu, miał jej powiedzieć: starasz się, aby jasno paliło się moje światło, więc i ja zamienię twoje życie w mocny płomień. Prawda? I Debora miała stać się jak taki płomień. To jest to często taka już trochę może zinfantylizowana fraza, że lepiej krócej płonąć niż długo się tlić. Prawda? I ona miała rzeczywiście być takim jasnym światłem. Kolejna, słuchajcie, postać to jest sędzia, a więc władca Gedeon. On ma również drugie imię, Jerubal. Za chwilę sobie powiemy, co to imię oznacza i dlaczego tak. Jest nazywany wielkim sędzią Izraela. Znowu, nasza historia bogata, nam tego nie trzeba tłumaczyć. Kazimierz Wielki, prawda? Wiadomo, dlaczego tak był nazywany. Więc ten przydomek zawsze no, jakoś wyróżniał takich wielkich władców, wielkich ludzi, przywódców narodu. Ale co ciekawe, znowu piękna sytuacja. Pan Bóg spotyka go w trakcie młócenia zboża. To jest podwójny kontekst nam się tutaj pojawia. Zwykła, codzienna praca, którą każdy człowiek w tamtych czasach wykonywał, oczywiście człowiek, który był rolnikiem. Bóg przychodzi do niego w codzienności, do Gedeona. Tak? Można byłoby powiedzieć, kiedy on jest po prostu w robocie, na etacie, prawda? To wtedy Pan Bóg do niego przychodzi. Znowu, jest wiele analogii w Nowym Testamencie, choćby ten moment, kiedy Jezus powołuje apostołów, prawda? Rano przychodzi do nich nad jezioro, jak kiedy kończyli pracę, prawda? Po naszemu to około 16, prawda? Kiedy my już kończymy pracę, przynajmniej ci, którzy w urzędzie gdzieś tam pracują, to rybacy oczywiście kończyli nad ranem, o świcie swoją pracę po całej nocy. Wtedy Jezus też do nich przychodzi. Tu człowiek, który młóci, prawda? Pracuje. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt, bardzo istotny. Gedeon czyni to w pośpiechu. Czyni to szybko, ponieważ wie, że za chwilę mogą napaść go Madianici. I znowu myślę, że babcie państwu opowiadały, czy prababcie, że w czasach wojny dokładnie tak było. Prawda? Chowano do lasów, do jakichś skrytek jedzenie, prawda? Jakieś cenne rzeczy też, ale przede wszystkim jedzenie, żeby można było przeżyć, no bo kiedy przechodził front, prawda? No to kradł wszystko, co się dało i niszczył, co zostało. Więc dokładnie ta sama taktyka towarzyszy Gedeonowi. Jest człowiekiem zapobiegliwym, wie, że za chwilę to może stracić, chce jak najszybciej to zboże wymłócić i gdzieś tam schować przed tymi Madianitami, ukryć ten plon, żeby można było z tego korzystać. W takiej sytuacji powołuje go Pan Bóg, więc on już nie robi tej uczty, którą planował zrobić, tylko następuje pewien przeskok i z uczty mówi: to ja złożę Bogu ofiarę. Gedeon jest człowiekiem, który doświadcza działania Pana Boga i właśnie poprzez złożenie ofiary, poprzez modlitwę chce Panu Bogu podziękować. Jeszcze nie wie, co go czeka, ale że do jakiej misji zostanie powołany, ale już Panu Bogu dziękuję. I teraz zobaczcie, piękne zdanie, to jest z Księgi Sędziów, 6 rozdział. Zrozumiał Gedeon, że to był anioł Pana. Melech, czyli anioł Pana. W Starym Testamencie Bóg nie objawiał się bezpośrednio człowiekowi. Najczęściej miał swojego anioła, którego posyłał. Anioł to będzie posłaniec, Prawda? Anioł to będzie posłaniec, ten, który wysyła wiadomość. Ja zawsze mówię studentom, może Państwo też korzystają, studenci zawsze korzystają, po angielsku anioł to jest messenger, prawda? Czyli dzisiaj ta aplikacja do wysyłania wiadomości. Pan Bóg dokładnie tak samo przez takiego messengera wysyła wiadomość do człowieka. Znowu, analogicznie w Nowym Testamencie będzie bardzo podobnie, anioł Gabriel, prawda, zwiastowanie, to mamy pewną ciągłość akurat w tej kwestii. Ludzie uważali, że zobaczenie oblicza Boga może zakończyć się dla nich śmiercią, bo Bóg jest doskonały, inny. Człowiek po prostu nie byłby w stanie go zobaczyć. Prawda? My wiemy później, że cała misja Jezusa prowadzi do tego, żebyśmy kiedyś mogli zobaczyć Boga twarzą w twarz. Taka też, że tak powiem, na marginesie, ale może warto to powiedzieć. Święty Augustyn podał bardzo ciekawą hipotezę, która mi się osobiście podoba, że Jezus przyjdzie na końcu świata i dokona sądu, a zbawieni zobaczą oblicze Boga Ojca. Potępienie to będzie właśnie niemożliwość zobaczenia oblicza Boga Ojca. To Augustyn w takim dziele o Trójcy Świętej bardzo pięknie to napisał, prawda? Czyli niebo jako możliwość spotkania Pana Boga. Tutaj mamy tego pośrednika i rzekł: ach, Panie, Panie mój. To jest też klasyka, prawda? Nazywanie Boga Panie, to już od czasów Abrahama pamiętamy, że on był pierwszym, który tak nazywa Boga. Oto anioła Pana widziałem twarzą w twarz. Rzekł do niego Pan: pokój z Tobą. Zobaczcie, mamy czas wojny, mamy czas niepokoju, a Pan Bóg mówi: pokój z Tobą. Znowu, myśl, która będzie do czasów Nowego Testamentu. Apostołowie po śmierci Pana Jezusa zdruzgotani, nie wiedzą co zrobić, biegną do tej Galilei i w ogóle zrozpaczeni i zdezorientowani, a Jezus przychodzi zmartwychwstały i mówi: pokój wam. Tak? Spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Tak miało być. Nie bój się niczego. Da? Nie umrzesz. Nie umrzesz z tego powodu, że zobaczyłeś anioła Bożego. To ja chcę ci przekazać wiadomość. I teraz zobaczcie, do czego będzie powołany Gedeon. On ma znowu prowadzić swój lud w czasach zagrożenia, kiedy Madianici będą nacierali, kiedy Izrael będzie niewierny Panu Bogu. On będzie walczył z Kananejczykami. I teraz zobaczcie taką rzecz. Mamy Jerubal, prawda? Czyli to jest od tego dnia nazwano Gedeona Jerubal, mówiąc: niech Baal z nim walczy, bo zburzył jego ołtarz. Gedeon będzie tym, który zniszczy ołtarz bożka Baala, prawda? Dlatego nazywali go Jerubal, czyli niech Baal z nim walczy, czyli właśnie on jest zagrożeniem dla tego Baala. Dlaczego tak? Gedeon to będzie człowiek, który skupi się na zwalczaniu Baala, bóstwa kananejskiego, bóstwa lokalnego, czyli będzie niszczył wszelkie ołtarze, wszelkie przedstawienia tego bóstwa, żeby w całym narodzie, we wszystkich pokoleniach zapanowała wiara tylko w jedynego Boga. I znowu wracamy do tego, o czym sobie mówiliśmy. Gedeon będzie człowiekiem, który będzie miał głębokie poczucie, że jedność narodu, pewien dobrobyt, wzajemny szacunek, przestrzeganie prawa, o którym sobie mówiliśmy, bo ono było zawarte w Torze, będzie możliwe i jego fundamentem jest wiara w jedynego Boga. Bez tego wszystko inne gdzieś będzie się sypało, będzie niemożliwe do osiągnięcia. Słuchajcie więc, Gedeon, tak. Trzeba mieć pewność, czy ten Pan Bóg rzeczywiście do mnie przychodzi, bo to jest coś niesamowitego. I teraz co robi Gedeon? Wystawia Boga na próbę. Rzadko się to zdarza w Starym Testamencie, ale się zdarza. I Gedeon stawia Panu Bogu taki warunek. Jeżeli rano wstanie i rosa spadnie tylko na runo, a cała ziemia dookoła będzie sucha, to będzie to znak, już pewien znak, że Pan Bóg działa. I teraz słuchajcie, oczywiście to się spełniło, Pan Bóg spełnił jego oczekiwanie, ale tu mamy takie runo, prawda, które tam z różnych zwierząt, przede wszystkim z owiec obcinano. I teraz słuchajcie, mamy taką rzecz. To było coś naturalnego. Runo, które wchłania wodę, tak? Runo, które wchłania wodę trochę jak gąbka. Natomiast ziemia, tamta ziemia, tutaj mamy, prawda, taki obraz, no to ono, ta woda wsiąka, prawda? Woda wsiąka, tam jest piasek, więc jeżeli rano tylko wstało słońce, no to jest logiczne, że ziemia nie może być mokra, ziemia nie może być wilgotna, tak? Tam nie może być rosy. A więc Gedeon mówi, dobra, to mogło tak się naturalnie zdarzyć, że runo miało wodę, prawda? Trochę jak taka gąbka po zmywaniu, a ziemia była sucha, więc więc Gedeon mówi, to następnego dnia, Panie Boże, zróbmy na odwrót. I wtedy ja będę wiedział, że to Ty do mnie przychodzisz. Czyli runo niech będzie suche, jak wióry, prawda? A dookoła niech będzie rosa. Słuchajcie, tak, nie muszę nikomu tutaj tłumaczyć, że jeżeli byśmy gąbkę położyli w jakimś tam, prawda, mokrym otoczeniu, no to ona będzie zasysała tą wodę. Tutaj mamy taką sytuację, że rzeczywiście Bóg tak sprawił, że to runo było suche, prawda, a ziemia była wilgotna, była tam rosa, więc Gedeon rzeczywiście miał po tym teście pewność, że przyszedł do niego Pan Bóg. I idźmy dalej. Więc Pan Bóg mówi tak, to idź walczyć z Madianitami. Tam pojawia się piękny taki motyw, prawda, że najpierw zgłasza się 32 tysiące wojowników. Pan Bóg mówi, za dużo. 10 tysięcy. Jeszcze trzeba ich odsiać. Prawda? Więc w końcu zostaje 300 wojowników, którzy tak naprawdę bez jakiejś większej walki zaczną zdobywać te rejony. Oni poszli nocą i zaczęli robić taki hałas, zaczęli grać na tych rogach, szofarach, prawda, uderzać w dzbany z pochodniami i tak dalej, że ci ludzie po prostu się przestraszyli, poddali, prawda, więc rzeczywiście zdobyli miasto przy 300 wojownikach. Co nam to pokazuje i dlaczego Pan Bóg tak znacząco obcina tą liczbę ludzi? Bóg chce mieć pewność, że Izrael zrozumie, że nie zwycięża, nie zdobywa kolejnych miast własną siłą militarną, własnymi możliwościami, tylko działaniem Pana Boga. Prawda? To nie liczba wojowników będzie miała znaczenie, ale wiara Izraela. Znowu, do tego kiedyś sobie dojdziemy, tylko tak wyprzedzam, będzie taka sytuacja, gdzie wielki król Dawid policzy wojsko i zostanie mu to uznane za grzech, prawda? Za niewierność wobec Pana Boga. Są te dwa wielkie grzechy Dawida, czyli zdrada z Batszebą, współżycie z Batszebą i doprowadzenie w konsekwencji do śmierci jej męża. I druga to będzie policzenie wojska. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś liczy wojsko w Izraelu, to znaczy, że nie wierzy w Boga, prawda? Nie wierzy w cudowną moc Pana Boga. Dawid policzył i to zostało mu poczytane jako niewierność. W tym czasie mężowie izraelscy rzekli do Gedeona, panuj nad nami, ty, twój syn i twój wnuk, ponieważ wybawiłeś nas z rąk Madianitów. Zobaczcie, co nam się tutaj pojawia. Lud przychodzi do Gedeona i mówi, ty już nie chcemy, żebyś był takim autorytetem dla nas. Chcemy, żebyś był królem. Żebyś miał te wszystkie narzędzia, które przysługują królowi. Podatki, wojsko, administracja, prawda? To były te trzy takie kluczowe sprawy. Oczywiście Gedeon się na to nie zgadza. Dopiero kolejni jego potomkowie będą królami. Gedeon ma poczucie i ma taką świadomość i swoją misję bardziej rozumie znowu jako misję proroka. On usłyszał gdzieś ten głos Pana Boga podczas swojej pracy i chce przekazać Izraelowi, że Izrael nie został sam, że Pan Bóg nad nim czuwa. I jeżeli rzeczywiście będą wierni, to Pan Bóg będzie się... Pan Bóg będzie się nimi opiekował. Ciekawa rzecz, słuchajcie. Znowu, nie ma ludzi idealnych. Również Gedeon. Tekst opisuje to bardzo tam enigmatycznie, tak jakby nie chciał do końca dopowiedzieć, ale z całą pewnością na koniec Gedeon dopuszcza się również bałwochwalstwa. Oni odlali jakąś figurę. Tekst tam jest bardzo enigmatyczny, nie podaje szczegółów. Natomiast z całą pewnością gdzieś Gedeon, nie chcę powiedzieć, że zwątpił w Pana Boga, ale gdzieś tam szukał alternatywy u jakichś przedstawień bóstw, odlali tam jakiegoś bożka i oddawali mu cześć, więc pod koniec życia Gedeon ostatecznie okazuje się również takim człowiekiem, który nie do końca życia był wierny Panu Bogu i gdzieś zatracił tą swoją wiarę, gdzieś zatracił tą swoją misję prorocką. Abimelek, będzie kolejny władca, on zawił, słuchajcie, 70 swoich braci, żeby objąć władzę. Co też pokazuje, jakie to były rodziny, ale też bezwzględność, prawda? Najbliższych swoich braci, jeden tam przeżył, ale on rzeczywiście postarał się o to, żeby nie miał żadnej konkurencji. Następnie wszyscy możni miasta Sychem oraz cały gród Milo zgromadzili się i przyszedłszy pod dom, gdzie stała stella w Sychem, zobaczcie, czyli już jakieś obce bóstwa nam się pojawiają, ogłosili Abimelecha królem. Prawda? To słówko Melech to jest król. Mamy pierwszego władcę. Oczywiście on nie będzie władcą nad całym Izraelem. Po raz pierwszy władcą całego Izraela zostanie oczywiście Dawid, ale on będzie jakimś tam lokalnym królem, władcą i już będzie nazywany tym tytułem Melech, prawda? Oznacza króla. Ja tylko chciałem wspomnieć, ponieważ w Starym Testamencie, chociaż była teokracja, prawda? A więc Bóg rządził Izraelem, to Boga nie nazywali tym terminem, ponieważ dokładnie te same spółgłoski oznaczały Moloch, czyli pogański Boże. Żeby nie mieszać, że Bóg może być królem, czyli pogańskim jakimś bożkiem, żeby tego wszystko nie pomieszać, Stary Testament bardzo rzadko nazywa Boga królem. W tych starszych księgach w ogóle to się nie pojawia. I słuchajcie, ostatnia rzecz, o której chciałem dzisiaj powiedzieć, to w Księdze Sędziów pojawia nam się bajka. Również taka forma w Piśmie Świętym występuje. Bajka, czyli pewna myśl o charakterze pouczającym. Dlaczego? Dlatego, że kolejni ci sędziowie, czyli ci przywódcy, będą coraz gorsi. Więc pojawia nam się bajka, która mówi o tym, że władcy ci zatracili swój taki pewien kunszt, majestat, ale również zatracili swoją wiarę, moralność, coraz mniej byli szanowani. I jaka bajka nam się pojawia? Drzewa postanowiły wybrać władcę. Najpierw wybrały, zaproponowały władanie nad drzewami oliwce. Oliwka się nie zgodziła. Później figę. Figa się nie zgodziła. Później winnej latorośli. Winna latorość się nie zgodziła, więc na koniec zaproponowano cierniowi. Wiemy o tym, oczywiście tutaj jest takie przedstawienie, zresztą z tych drzew była robiona też korona cierniowa dla Pana Jezusa. Wiemy oczywiście, że cierń jest słabym drzewem, tak? Bo w zasadzie nie wydaje żadnych owoców, jest kłujący, niedostępny, więc tak naprawdę no, wobec oliwki, z której wyrabiano oliwę, choćby do lamp, prawda, którą się nacieramy, wobec tej słodyczy figi, która była symbolem Ziemi Świętej, prawda? Pan Bóg, kiedy mówił o dobrobycie Ziemi Świętej, to mówił o fidze, tej słodyczy figi. No oczywiście winna latorość, prawda? Wiemy, wino, radość i tak dalej. Słodycz też tych owoców, szczególnie w tamtych terenach. No i cierń, który jest nikomu do niczego niepotrzebny, prawda? Więc oczywiście drzewa wybrały cierń. Co ta bajka i co wybranie ciernia na takie najważniejsze drzewo miało pokazywać? Ludzie, którzy byli wybierani na władców, byli po prostu miernotami. I w sensie moralnym, i w sensie etycznym, a przede wszystkim w sensie religijnym. Tak? Czyli odchodzili od Pana Boga, byli niewiernymi władcami. A to oczywiście przekładało się na złe decyzje, złe postępowanie i staczanie się narodu. Kiedy Izrael odchodzi od Pana Boga, będzie gdzieś zawracał to błogosławieństwo, będzie postępował niemoralnie, będą właśnie, będą kłótnie, prawda? Więc ta bajka tutaj nam to pokazuje. To bajka jest jedną z form, która również po prostu w Biblii się pojawia. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.